Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy naszego gościa w Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Nie muszę przedstawiać naszym telewizjom i słuchaczom pana redaktora, bo znany publicysta, autor wielu książek. No, można pana też czytać na różnych portalach niepodległościowych, tak to się teraz pięknie mówi. Mówimy na temat, jak przebudzić Polskę. Przed nami marsz Obudź się Polsko, już za niedługo, za niecałe dwa dni. I to przebudzenie Polsce się należy. W jakich dziedzinach Polska winna się przebudzić, panie redaktorze?
Ja myślę, że może spróbuję nieco inaczej zadać to pytanie, bo wtedy łatwiej nam będzie, czy łatwiej mi będzie zaproponować taką odpowiedź, którą oczywiście widzowie ocenią, czy ona jest sensowna, czy nie. Dlaczego nam się dotąd Polski obudzić nie udało? Bo myślę, że jednak wśród ludzi, którzy nas oglądają, słuchają, większość zadaje sobie takie pytanie i nie może tej odpowiedzi znaleźć. Co się z tymi Polakami stało? No na litość boską. Co się porobiło? Tu zawsze wierzyliśmy, że tu żyje naród dumny, kochający wolność, broniący swojej niepodległości, a tu się okazuje, że można ten naród okradać, można ten naród okłamywać, można go traktować w sposób no, niezwykle cyniczny i stupetem straszliwym i można odnieść takie wrażenie, że się nic nie dzieje, tak? Że ci ludzie się godzą na wszystko, więc co się z nami stało? No to ja staram się taką odpowiedź udzielić od lat, by nie skłamać, no kilkunastu, chyba 10 lat temu się ukazała moja książka Polactwo, która do dzisiaj niektórzy bardzo mnie za ten termin nie lubią, że to jest, uważają określenie obelżywe wobec Polaków, że się ludziom kojarzy z robactwem, że jak tak można o własnym narodzie mówić. To kiedyś nie było słowo obelżywe, przedwojenne określenie Polactwo, ono się gdzieś tam jeszcze u Norwida pojawia, nie niosło żadnych złych skojarzeń, tak jak żydostwo, jak chłopstwo, no zresztą do dzisiaj istnieje, jak ktoś mnie za to atakuje, to mówię, że do dziś istnieje pod przedwojenną nazwą Związek Nauczycielstwa Polskiego i nigdy nie słyszałem, żeby jakiś nauczyciel mówił, że go to obraża, prawda? Ale oczywiście ja użyłem tego określenia wiedząc, że ono pobrzmiewa negatywnie. Jeżeli ktoś, kogoś to rani, to zaproponuję inne, bo nie o to chodzi, żeby ranić, tylko żeby zrozumieć. Ta stara endecka publicystyka, która mnie bardzo inspiruje w ostatnich latach, zawiera takie rozróżnienie między żywiołem a narodem. Żywioł to jest pewna wspólnota kulturowa, ale taka nieświadoma. Jakby tylko mówią tym samym językiem, mają te same zwyczaje, prawda? W wypadku Polaków można powiedzieć żywioł polski, czyli tak, choinka na Boże Narodzenie, jaja poświęcić na Wielkanoc i pokarmy na wszystkich świętych, na groby przodków iść. To jest jakaś wspólnota, ale to jeszcze nie jest naród. Naród dopiero się pojawia, kiedy ten żywioł się zorganizuje, kiedy ten żywioł ma świadomość swojej, jest wspólnotą polityczną, kiedy ma świadomość swoich wspólnych celów, swojego wspólnego interesu. No więc ja, pisząc o Polactwie, miałem to na myśli, że Polacy zostali sprowadzeni przez nieszczęścia, które się zdarzyły, przez II wojnę światową, przez zagładę elit, przez socjotechnikę PRL-owską, również przez sposób, w jaki wyszliśmy z PRL-u. Nie poprzez wielkie zwycięstwo, tylko przez jakiś taki dziwną konspirację elit przeciwko większości, która miała przeprowadzić takich trochę uśpionych ludzi do lepszego stanu, nie mówiąc im o co chodzi, bo oni by nie zrozumieli, tak założono, prawda? Ci mędrcy, którzy zawierali umowę przy okrągłym stoleciu, oświeceni, założyli, że większość nie zrozumie, trzeba ich to zrobić za nich, oni potem zrozumieją, to podziękują. To wszystko nas sprawiło właśnie w stan, jakby cofnęło nas trochę w rozwoju, że nie jesteśmy już w wielkiej części, nie jesteśmy znowu narodem, tylko tak jak w wieku XIX, jak w czasach młodego Dmowskiego, jak w czasach po powstaniu styczniowym, czy jeszcze wcześniej w czasach tych powstań narodowych, ogromna większość z naszego żywiołu nie ma tego poczucia narodowego, nie ma tej świadomości wspólnego interesu i zadanie, to z tego wynika właśnie, że zadania są zupełnie inne niż to próbowała nasza prawica przez 20 lat realizować.
No właśnie, bo pytanie, czy ten naród, tak mówiąc prosto, zasłużył sobie na takie traktowanie, na takie losy, prawda? 20 lat ciągle nie możemy się oderwać, prawda, od tej pozostałości po komunizmie.
To ja bym nie śmiał używać takiego określenia, że sobie zasłużył czy nie, bo to jest taki rodzaj oceny. Nikt sobie nie zasłużył na nieszczęście, a te 20 lat w dużym stopniu zostało zmarnowane, można powiedzieć, jakoś tam odebrane nam. Natomiast można to wyjaśnić, uważam. Można to racjonalnie wyjaśnić, dlaczego się tak stało. Że po prostu nie dostrzegli, ci, którzy chcieli Polaków budzić, po prostu budzili jakieś wyobrażenie swoje o narodzie, bardziej wyniesione z przeszłości. Taka była teoria zamrażarki, funkcjonowała wśród polityków i również dziennikarzy po obu stronach,
że, to znaczy,
że przez 50 lat to Polska tak jakby była w zamrażarce, tak? I po 50 latach jak się odmrozi, to wyjdzie ta sama przedwojenna Polska. To jest sam naród. To myślę, że wielkie nikczemności środowiska Bronisława Geremka, Adama Michnika były w dużym stopniu właśnie wynikały z takiego przekonania, że tu zaraz jak Polakom się odpuści, jak zniknie komunizm, to nagle na ulicach się pojawią ONR-owcy, którzy będą bić Żydów, podpalać sklepy. Tak. Ja już pomijam, że to w rzeczywistości było troszkę inaczej, zupełnie inaczej, ale traumy pewnych środowisk takie były bardzo ostre. No oni się tego obawiali, ale też ta strona, umownie powiedzmy nasza, też uważała, że wyjdą takie społeczeństwo jak to, które w 1939 roku stanęło jednak bardzo dzielnie do walki o ojczyznę, czyli Polacy świadomi swego patriotyzmu, bardzo...
Kolumbowie, prawda?
Kolumbowie, bardzo dzielni, bardzo, bardzo oddani, wielcy patrioci, że w związku z tym problem jest tylko chwycić ten biało-czerwony sztandar, chwycić krzyż, podnieść wysoko i być tym jedynym, który ten sztandar będzie trzymał. Czyli w ten sposób się zaczęła smutna historia naszych partyjek prawicowych, które się tylko nawzajem zajmowały tępieniem, a w ogóle nie myślały, że trzeba z Polaków budzić, że trzeba z Polaków robić patriotów, że trzeba do Polaków podejść. Nie, uważali, że to się wszystko samo z siebie załatwi. Ważne tylko, żebym ja tamtego wykończył, tamtego odstrzelił, tamtego, to ja będę jedyny. No, w jakimś sensie to się takie zjednoczenie prawicy dokonało, tylko właśnie okazało się, że ono się dokonało w mniejszości. No proszę, niech ojciec zwrócił uwagę na takie badania. I to jest, bardzo wiele mówią, moim zdaniem wszystko w nich widać. Polacy dzisiaj pytani przez ankieterów, przez ośrodki badania opinii publicznej, kto jest największym patriotą wśród polityków. W 70% odpowiadają Jarosław Kaczyński. Ci sami w innym badaniu pytali, kto jest największym kłamcą wśród polityków. Też prawie 70% mówi Donald Tusk. A głosowanie, jak widzimy, wypada inaczej. Czyli z tego jest prosty wniosek. Polacy nie głosują na patriotę, tylko głosują na kogoś, o kim wiedzą, czy uważają słusznie, czy nie. Nie będę przesądzał, mam zdanie, którego pewnie państwo znają. Głosują na kogoś, kogo uważają za złodzieja.
Czyli patriotyzm nie jest praktyczny w takim razie dla Polaków.
Patriotyzm nie zszedł gdzieś na plan dalszy. Tak? I to jest taka sytuacja, dlaczego ja się odwołuję do tej endeckiej publicystyki starej. Dlaczego mówię o wieku XIX? Bo myślę, że ta nasza dzisiaj, ten nasz problem, jak my patrzymy, co się z tym narodem stało, to jest ten sam problem, który mieli powstańcy styczniowi na przykład, którzy uważali, że trzeba wyjść w pole, krzyknąć, dać hasło do powstania, no to wszyscy za nimi pójdą. A okazało się, że przyszli chłopi ich donosić na nich, wzywać kozaków, zdzierać im buty, prawda, obdzierać ich zdobytku. Polskie powstania narodowe padały dlatego, że nie były w stanie pozyskać większości społeczeństwa, tego stanu kmiecego, jak wtedy nazywano. Do dzisiaj używamy określenia lemming, które już zaczęło mnie trochę irytować, bo ono było takie żartobliwe, a nagle stało się określeniem pogardliwym. To zawsze mówię, spójrzcie na tych lemmingów dokładnie tak, jak musieli patrzeć ci dawni patrioci właśnie na owo ciemne chłopstwo, które się dopuszczało rzeczy straszliwych. Wykorzystywał ich zaborca przeciwko patriotom polskim dokładnie tak samo, jak wykorzystał tych wyjących troglodytów, barbarzyńców atakujących krzyż na krakowskim przedmieściu, czy atakujących pochówek prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego na Wawelu. Wykorzystano ich, Szela tutaj jest, prawda, symboliczną postacią. Oni robili rzeczy potworne, oni zabijali Polaków. Ale czy którykolwiek z tych patriotów Polski potem mówił, tak, to trzeba się zemścić na tym ciemnym chłopstwie, to trzeba teraz to ciemne chłopstwo wziąć za łeb, bo to nie są Polacy, bo oni się nie liczą, bo tylko my jesteśmy prawdziwymi Polakami. No nie, oni mieli tyle rozumu, że wiedzieli, że to jest tragedia i trzeba teraz odzyskać tych Włościan, trzeba z nich zrobić Polaków, a nie się na nich mścić, czy gardzić nimi, że nie są Polakami wystarczająco.
No właśnie, czyli panie doktorze, szukamy takiego lekarstwa, prawda, żeby scalić Polaków, scalić naród. Wiemy, wiara. No ale niektórzy mówią, walczą z tą wiarą,
ale wiara, wiara to jest tak, jak głód się czasami zapycha jakąś bułą z fast foodu albo watą cukrową, to tak samo potrzebę wiary zła władza też potrafi, proszę zobaczyć, przecież ludzie, którzy nami rządzą, no niektórzy ja śmiem powiedzieć, udają, czy przedstawiają się jako bardzo katolicy. No pan prezydent Komorowski jest bardzo pobożny, przymierze rodzin, ale w jego działaniach zupełnie tego nie widać. Pani prezydent Warszawy, która pozbawiła szpital świętej Zofii, to jest arcyskandalem, akurat dla mnie szczególnie bolesny, bo moja córka zdarza się w tym szpitalu rodziła. No, szpital, bo od 100 lat się tak nazywa świętej Zofii, nawet PZPR przetrwał. PZPR się nie odważył na świętą Zofię podnieść ręki. Rada Warszawy, Platforma Obywatelska teraz pozbawiła. To jest teraz Centrum Medyczne Żelazna. Powiem, święta Zofia to jest niepoprawne politycznie. I pani prezydent Warszawy tego samego dnia, kiedy to zrobiono, wieczorem tam gdzieś była w katedrze u arcybiskupa Nycza i opowiadała, bo oczywiście... Także wiara sama w sobie...
Bo teraz został szpital Dzieciątka Jezus, przepraszam, bo...
No jest obawa. No, jeden z moich kolegów żartował, że być może tylko szpital Świętej Rodziny ocali swoją nazwę historyczną pod warunkiem, że uda się tam przekonać, że to chodzi o rodzinę Komorowskich, albo jakoś tak. Ale żarty na bok odkładając, myślę, że... podążając właśnie tropem tych dociekań dawnych, bo to nie jest ta sama sytuacja, żeby nie było... Tak, ja nie proponuję, żeby literalnie, prawda, powtarzać to, co młody Dmowski pisał 100 lat temu, bo to jednak 100 lat minęło, ale prześledźmy ten sposób rozumowania. Dlaczego Polacy nie popierali polskich powstań narodowych? Bo co dla takiego prostego chłopa znaczyła Polska? Dla niego Polska to był ten, tak jak poczytajmy Żeromskiego, prawda? Kiedyś był w lekturach szkolnych, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze został, mam nadzieję. Poczytajmy tego opowiadania. Co dla takiego chłopa to była Polska? Polska to dla niego był dziedzic, który go zmuszał do pracy nad siły, który go wyzyskiwał, który go chłostał czy batorzył i którego on nienawidził.
Ograniczało jego wolność.
Którego on nienawidził, Tak, oczywiście, nie wolił go. Ostrze tej pracy niepodległościowej bardzo też było właśnie wymierzone przeciwko tym paskudnym, często wynarodowionym dziedzicom, bo problemem był nie tylko brak zainteresowania warstw niższych, ale też i, że wśród warstw wyższych zawsze byli kolaboranci, zawsze byli tacy, powiedzmy, zruszczeni, zgermanizowani Polacy, którzy uważali, że Polska to jest anachronizm, to przeszło. Przepraszam, tutaj krótka dygresja. No, zdanie, którym otwiera swoje myśli nowoczesnego Polaka Roman Dmowski. Genialne, jak dzisiaj napisane. Wielu uważa, że Polak nowoczesny powinien być Polakiem jak najmniej. Jedni powiadają, że w naszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, a nie o ojczyźnie. U drugich zaś ojczyzna ustępuje miejsca ludzkości.
Czyli co, nie mówić o Polsce, nie żyć Polską?
No jeżeli
Popolita.
Tak, jeżeli zastąpić słowo ludzkość słowem Europa, no to proszę zobaczyć, mamy do dzisiaj tę samą sytuację. No i jeżeli dla chłopa ówczesnego, jeżeli dla dzisiejszego Leminga, co to jest Polska? To teraz spróbujmy spojrzeć na sytuację współczesną. Co to jest Polska dla takiego prostego człowieka, który nie czyta, który, co prawda, jemu się wydaje, że on należy do warstwy wyższej, bo jest młody i wykształcony z dużego miasta, bo niedawno do dużego miasta przyjechał, dostał jakieś papiery, coraz łatwiej jest te papiery dostać, coraz łatwiej zdać niestety. Mamy coraz więcej studentów, tylko każdy naukowy, każdy wykładowca się łapie za głowę, na jakim poziomie ci studenci
są. Podobno 70% młodzieży kończy studia w Polsce.
No, ale oczywiście te reformy pani Hall i o jej następczyni są takimi reformami, żeby 100% kończyło i to właściwie w ciągu 3 dni, żeby kończyło. Ja już kiedyś napisałem, że chyba uwieńczeniem tej reformy edukacji będzie wprowadzenie matur w wersji audio, ponieważ będzie się wręczać analfabetom, więc żeby nie mogli przeczytać, to będzie nagrane.
Ale wracając do tego patriotyzmu, bo tak obrzydzanego, ja myślę, że poniekąd też taki wzór znajdziemy w Nadniemnym, prawda? W tej powieści, bo tam jest ten, końcówka jest taka, że jednak no jest ta nadzieja, budzi się, prawda? Benedykt Kolczyński wychodzi o pracy.
Pozytywizm w jakimś sensie, już się nie zapomina, on wynikał właśnie z tych niepokojów, z tej pracy, z tej myśli narodowej, z tej myśli endeckiej, jak obudzić. No to ja się chętnie powołuję na Dmowskiego, ale też na Bolesława Prusa na przykład.
To też można.
Należałoby się.
Bo jakoś,
no, Rzeszkową też.
Panie doktorze, taka jest posłaniem się takich ludzi jak pan, żeby swoją publicystyką, pracą pokazywać, gdzie jest problem, prawda? Gdzie, jak wychodzić z sytuacji tej krytycznej.
Ja myślę, że ten wzór dawny, ja się odwołuję głównie tego wzorca endeckiego, ale to samo robili wtedy ci socjaliści, którzy byli Polakami, bo tam był, prawda, różnie. Też mieliśmy taki nurt kosmopolitycznej lewicy, która uważała, że tak, bezpaństwowej w ogóle, która uważa, że trzeba robić rewolucję światową, więc że naród tutaj tylko przeszkadza. To samo robili ludowcy, bo to jest oczywiste. Trzeba, mając do czynienia z ludźmi, którzy nie widzą, nie rozumieją korzyści z Polski, widzą, wrócę do tego wątku, który gdzieś tam w dygresję zabrnąłem, co dla takiego Leminga to jest Polska? Co jest w ogóle dla przeciętnego Polaka dzisiaj Polska? Jeżeli on nie ma już zbudowanej jakiejś wyniesionej z domu świadomości patriotycznej, nazwijmy tak, to ta Polska to jest dla niego przede wszystkim nękający go jakiś urząd.
Podatki.
Gdzie stale trzeba przychodzić. To są podatki, które są marnowane. Prawda? Idzie na rozkład. On nie ma poczucia, że zyskuje. To nie mamy tak jak Amerykanin, który wie, że ja daję podatki, ale ja za to wymagam i kontroluję, na co te podatki idą, zwłaszcza na poziomie lokalnym. I Polak się czuje okradany tymi podatkami, nie widzi z tego korzyści. Załatwić sprawę, no to jest droga przez mękę, tak? Idzie, trzeba się tłumaczyć, przynosić zaświadczenia, trzeba dawać łapówki. Gdzie całe państwo, które jest państwem pokolonialnym, to może już nie chcę w tej chwili rozwijać, ale to jest bardzo istotne stwierdzenie. Całe państwo jest zbudowane przeciwko obywatelowi. No to teraz, jak ten obywatel nie ma, jak mówię, jakiejś świadomości, a większość nie ma, no nie oczekujmy, że większość Polaków będzie wykształcona, jeżeli my nad tym nie pracujemy, żeby ich wykształcić. Czy inaczej, że będzie mądra, no bo wykształcenie to papier. No więc dla tego Polaka, no państwo to jest kłopot. Dlatego jemu było łatwo uwierzyć. Jemu jest łatwo uwierzyć, że Unia Europejska przyjdzie i załatwi. Albo jakieś inne państwo da. Dlatego mu jest łatwo się zrezygnować z tego pozytywnej oceny patriotyzmu jako jakiejś wartości, bo on nie widzi w tym żadnej korzyści dla siebie. I taka rada, którą znaleźli na to endecy Dmowskiego, to Zbigniew Baliński mówił, trzeba spolityzować masy, trzeba je uobywatelnić. To znaczy ta praca niepodległościowa, narodowa musi iść w takim kierunku, żeby do każdego najprostszego chłopa dotarło, że jemu Polska jest potrzebna. Że on w państwie obcym nigdy się nie zrealizuje swoich aspiracji, swoich potrzeb. Jego dzieci nie będą miały lepiej.
Tylko w tym państwie swoim.
Tylko własnym, polskim.
Nam obrzydzono słowo polityka. Jak się mówi gdzieś, to znów politykują. Bo ciągle na imieninach ciągle ta polityka. I ten Polak uwierzył, że politykowanie, polityka to jest coś złe. To jest coś, co nas, no nie wiem, nie pozwala spać w nocy.
To jest coś realnego. No hasło wyborcze, jeżeli polityk się reklamuje hasłem nie róbmy polityki, tam budujmy coś
szkoły,
tam,
czy tam
czego zresztą i tak nie zbudował. No ale jeżeli to hasło chwyta, no to znaczy, że rzeczywiście...
Aby piekarz mówił, nie używajmy mąki.
To znaczy, że... Ale to trudno, no to musimy przyjmować do wiadomości. Ja wszystko to, co mówię, wszystko to, co piszę, to piszę naprawdę nie po to, żeby się oburzać. Bo to jest rzecz, w ogóle zapomnijmy o jakimś oburzaniu się. Są fakty. To są fakty, my sobie musimy w tych faktach poradzić. My musimy to przyjąć do wiadomości, żeby zrozumieć. I jak rozumiemy, to jesteśmy w stanie działać. Jak ja rozumiem tę sytuację, od której zacząłem, która myślę jest dla wszystkich zdumiewająca. Jeżeli 70% Polaków uważa, że największy patriota to jest Jarosław Kaczyński, słusznie czy nie tak uważa, jeżeli, ale udało się ich to tak przekonać, czyli można powiedzieć, że sukces gigantyczny tej partii, tego polityka.
No tak, czyli lider, prawda?
A jeżeli 70% uważa, że Donald Tusk jest największym kłamcą wśród polityków, to dlaczego większość Polaków tak się boi tego patrioty, że woli głosować na tego kłamcę?
Bo może ten patriota jest tak ukazywany, prawda, przez...
Może, a może, a może, a może sam się stara tak pokazywać, a może działa nieskutecznie.
A może ci idą do wyborów, panie redaktorze, może siedzą w domu i mówią, a to i tak sensu nie ma. Jest tak zwany syndrom bezradności.
To prawda. To jest pewien osobny problem.
Syndrom taki, wątków,
to się fachowo nazywa, naukowcy mówią, obniżenie oczekiwań. I to jest problem, że Polacy widzą, że się państwo rozpada, ale są tak przyzwyczajeni, że ono się zawsze rozpadało, że tak jak to jeszcze bardziej widać bardziej na wschód. To Rosjanie, Białorusinie to po prostu nie wymagają nic.
Jakoś tam będzie.
Nic się nie da zrobić. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. No co zrobisz?
Żyć trzeba, nie?
Że jakoś tam pomalutku gdzieś tam się schowa. No znowu, próbowali, chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle i się Polacy o to nie gniewają, chociaż oczywiście powinni, bo obywatel państw zachodnich jakby wiedział, no, że prokuratura chroni przestępcę, sądy nie chronią obywateli. Tak straszna tragedia jak Smoleńsk jest w tak skandaliczny sposób oddawana państwu obcemu, no to już by dawno pogonił taką władzę, a Polak nie poganiał. Ale ja myślę, że taka generalna przyczyna jest tutaj w takim przekonaniu, które owładnęło umysłami właśnie tego, co nazwałem polactwem, czyli tego żywiołu polskiego, tego Polaka bez świadomości politycznej, że Europa to jest taki, przepraszam, tak powiem, może to dosadnie trochę, że to jest taki wielki cyc, do którego my musimy za wszelką cenę dopaść i stamtąd z tego zachodu ciągnąć przede wszystkim dobra materialne, ale poza tym wszelkie mądrości. I to jest warte każdej ceny. Na kolanach, ze złodziejem czy z oszustem u władzy, to wszystko jest drugorzędne. Najważniejsze się tam dorwać, bo stamtąd idą kredyty, stamtąd idą dotacje, stamtąd idą pieniądze, będą nam budować stadiony, autostrady, coś takiego.
Pytanie, czy idą rzeczywiście.
I to jest właśnie to, co moim zdaniem, ja nie chcę mówić nadzieja, bo to ja nie mam nadziei, ja mam pewność, że ta sytuacja się w bardzo szybkim czasie zacznie odwracać. I my musimy być bardzo przygotowani na to, żeby z tego tę sytuację wykorzystać, ponieważ ten mit właśnie się na naszych oczach kruszy. To znaczy ten najprostszy nawet Polak w najbardziej zmanipulowanej telewizji widzi, że ci tam jak siada pan Mario Draghi z innymi euromędrcami, właśnie oglądałem w Sopocie takie narady tych euromędrców rozmaitych.
To coś kręcą, prawda? Że
nie, no to po prostu to było plenum KCPZPR, po prostu taki bełkot kompletny, intensyfikowanie integracji, integrowanie intensyfikacji.
Takie mówienie, omówienie, prawda?
Ta nowomowa przecież jest zaklinanie rzeczywistości. Tam się wszystko sypie, a faceci siadają i tak jak na tych plenach, że krótko mówiąc, oni naprawdę nie są mądrzejsi niż towarzysz Susłow z towarzyszem Gromyką. I to Polacy muszą zacząć zauważać, choćby dlatego, że te pieniądze się skończyły. Mało, że się skończyły.
Hiszpania, teraz się okazuje, Portugalia, widzimy.
Teraz, tam jest kryzys, oni sobie nie potrafią z tym kryzysem poradzić. To jest jedna sprawa. Ale mało, że się te pieniądze skończyły. To teraz się okazuje, że myśmy weszli do Unii Europejskiej nie po to, żeby ciągnąć z tego, przepraszam, jeszcze raz dosadnie powiem, z tego cyca, tylko że myśmy do tej Unii Europejskiej weszli po to, żeby ją ratować.
Taka jest nasza misja.
Nasza misja.
W Polacy.
Tak, bo to jest taki
egzamin.
Bo to jest taka wielka sprawa, okazuje się, i my mamy uratować integrację europejską naszymi rezerwami walutowymi, naszymi emeryturami odsuwanymi na święty i nigdy, naszymi pieniędzmi mamy uratować poziom życia w krajach, które mają poziom życia kilkakrotnie wyższy od nas, nawet kiedy są w kryzysie. No i ja myślę, że tutaj się kruszy się ideologiczna podstawa tej władzy. I to jest ten moment, kiedy każdy, kto się czuje patriotą, powinien być jak najbliżej tych niech będzie lemingów, żeby zachęcić, być im potrzebnym. Tylko właśnie ja myślę o takiej rzeczy, że znowu u nas za dużo pary idzie po naszej stronie w gwizdek, w takie działania symboliczne, które są owszem niezbędnie potrzebne, ale są takim przekonywaniem przekonanych. Bo jeżeli my zaczynamy, idziemy do tego Leminga i zaczynamy rozmowę od Smoleńska, to wiadomo, że on jest tak opancerzony, tak wytresowany, że się będzie wściekał i będzie krzyczał, a co tam ten was Kaczyński, to wcale by lepiej nie rządził, tylko wojnę z Ruskimi wywołacie i tak dalej. Natomiast jeżeli właśnie to, co ci endecy XIX-wieczni robili, organizować społeczeństwo, organizować je niekoniecznie politycznie, bo sama organizacja jest wartością samą w sobie. Czy to jest towarzystwo śpiewacze, czy to jest nawet jakieś, nie daj Boże,
Sokoły,
nawet nie daj Boże koło krytyki politycznej. Prawda? Towarzystwo gimnastyczne Sokół, przecież fantastyczna ostoja polskości, to było towarzystwo krzewienia kultury fizycznej, jak to w późniejszych latach by nazwano. I tu są dziesiątki, setki pomysłów, muszę też powiedzieć setki, no może setek to ja osobiście nie znam, chociaż przykładów, które znam, bym tyle naliczył, natomiast dziesiątki fantastycznych ludzi, których poznaję gdzieś tam na dole w Polsce.
Myślę, że też koło gospodyń wiejskich, ale one też były jakimś momentach ośmieszane.
Jak najbardziej.
A przecież to było to. Grupa kobiet w ten sposób się gromadziła, spotykała, jakoś aktywizowała, wyrabiała swoje stanowisko, prawda, dzieliła się i przy okazji...
Nie ma mowy o... Bo teraz jak się ludzie raz zorganizują, to zaczynają myśleć zaraz, a może tak nie musi być. Bo jakby nieszczęście Polski na przykład polega na tym, że w każdej prawie spółdzielni mieszkaniowej, gdzie jest cały czas przeważnie nomenklatura dawna siedzi i się tuczy, bo sobie tam rozdzieliła kilka mieszkań, ma ustawione, na każde zebranie prezes się sam wybierze. Dlaczego? Bo ludzie nie przyjdą. Bo nie mają czasu, bo nie rozumieją, ich to nie interesuje. W prawie każdej gminie nikt nie pójdzie do gminy i nie powie, założyliśmy tu komitet lokalny, jest nas 5 czy 10, tylko takich, co mają tych parę godzin na to, żeby poświęcić. I zgodnie z ustawą informacji publicznej my żądamy rozliczenia wydatków gminy. Na co poszły nasze podatki? No wtedy zazwyczaj, jak takie stowarzyszenie powstanie, to zawsze, zaraz panowie, może pan co, pan ma jakąś firmę, to może damy kontrakcik, żeby pan tutaj, gmina panu zapłaci za sprzątanie i niech pan, co się pan będzie te... Przecież widzi pan, że tych matołów to nie obchodzi.
No my się tu ludzie dogadamy. Musi to szarpać, proszę pana.
Dogadamy się, zarobimy. No i już jak tak próbują korumpować, to już jest dobrze. To znaczy, że zaczyna to działać. Ja widzę, no są naprawdę takie inicjatywy, takie miejsca, gdzie się budzi powoli ten ruch.
Czyli organizowanie obywateli. Panie redaktorze, bo będzie jeszcze czas w Radiu Maryja potem, ale pan patrzy na zegarek, bo mamy taki też zwyczaj, że zapraszamy też...
Nie chciałbym przegadać.
Zapraszamy też naszych słuchaczy i telewizów. Ale a propos jeszcze tego marszu, co będzie, no to jest taka wielka próba pokazania, że Polacy potrafią. I to mamy kilka tam środowisk, kilka tych podmiotów, prawda, jesteśmy razem. Chcemy wymarszować, że tak powiem, wychodzić, żeby władza zobaczyła, co się dzieje, prawda. Nie tylko chodzi o wolność słowa, telewizję Trwam na multipleksie, ale kryzys w kraju, no problemy.
Dla mnie, przyznam, kwestia wolności słowa jest szczególnie ważna. Bo to jest no, z racji mojego zawodu. No, ja w tym pracuję. To nie jest przypadek, że ja państwu tego wszystkiego, że ja miałem program w telewizji państwa, publicznej, do was należącej, ale przez was, drodzy państwo, niekontrolowanej.
Każdego ranka pan był w polskim domach, prawda?
Był taki moment, że każdego ranka, ale na przykład ten program Pochwalę się, który miałem w niedzielę na stosunkowo słabej antenie informacyjnej, miał 500 000 widzów regularnie. I co więcej, miał 500 000 widzów poza miastami dużymi. I jak jeździłem po Polsce, no bo sporo jeździłem i teraz jeżdżę też sporo, to spotykałem ludzi, którzy mówili, wie pan, ja kompletnie się polityką nie interesuję, ale wyście tam mówili, ja rozumiałem, co wyście mówili.
O co chodzi?
To jest jedyny program, rozumiałem, gdzie ktoś mówił, o co chodzi. No to dlatego tego programu nie ma i dlatego ja to do państwa mogę mówić tutaj, mogę mówić w paru innych mediach, które są z zasady niszowe, ale już no to do tego 500 000 albo dałby Bóg, chciałby mi więcej i do 5 000 000 móc to powiedzieć, pewne rzeczy, które oni powinni usłyszeć. Takiej szansy nie ma, więc oczywiście w marszu dla mnie jest najważniejsza ta kwestia wolności słowa i obrony wolności mediów. Ale ten marsz jest też taki, on jest bardzo potrzebny, żebyśmy się sami policzyli. To znaczy, żebyśmy sami zobaczyli, ilu nas już jest. I nas, mówię w tym momencie, bo to jest rzecz, o którą ja jestem bardzo zły na polską politykę prawicową i na tych naszych polityków. Nie chcę lecieć po nazwiskach, ale już zostawmy to sobie na kiedy indziej, że kompletne niezrozumienie, że trzeba tych Polaków niepolitycznych nawracać, że trzeba iść do nich, że trzeba też ich starać się ich zrozumieć. Broń Boże nie odpowiadać pogardą na pogardę, bo to jest najgłupsze, co można robić. Tylko starać się zrozumieć, że oni coś potrzebują od Polski. Jeżeli w takiej społeczności lokalnej ktoś zrobi, nie wiem, inny pomysł, jest spotykana na przykład świetlica środowiskowa, jest taka możliwość prawna, jeżeli się to z gminą zrobi, prawda, żeby się, bo jak nikt nie wychowuje młodzieży, no to wychowuje ją jakiś kuba wojewódzki, no to trudno się dziwić, prawda, jeżeli oni nie mają...
Czy powiatowy.
Albo się, czy powiatowy, ale no co mają ci młodzi ludzie, jeżeli nie mają żadnej innej możliwości, tylko się gdzieś szwendać po ulicach.
Tylko, że pytanie takie główne pewnie brzmi, no to kto ma nas zorganizować?
No kto ma właśnie, no i tu jest...
Jak to rozpocząć?
I tu jest wielki ból, który no już parę razy wspomniałem, czyli to, że nie sprawdziło się nasze przywództwo polityczne, bo jeżeli partia główna opozycyjna ma w wielkim mieście kilkuset członków i po prostu się do niej nie można zapisać i po takim pewnym przypływie energii społecznej, jaki spowodowała tragedia smoleńska, prawda, to Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby się obronić przed napływem członków, bo jak się nowy zapisuje, to jest podejrzany w ogóle, a czyj on, a z której on frakcji, jak to zmieni, prawda, a pod kogo on podwieszony, no to jest temat osobny, zresztą właśnie tu trzeba o tym mówić, ale może w radiu.
Tak, w radiu.
Może potem w radiu do tego wątku wrócimy, ale jeżeli partia opozycyjna, jeżeli opozycja tego nie zrobiła, bo to ona ma pieniądze budżetowe, to na to jej powinna przyznać, powinna organizować, żeby w każdej gminie, gdzie ma mackę, właśnie ten, który robi takie rzeczy ważne dla ludzi, niepolityczne, był tym, który zarazem ich potem wciągnie w jakąś działalność patriotyczną.
Partia rządząca?
Ale partia rządząca, to ja od partii rządzącej się po niej nic nie spodziewałem. Oczywiście i to jest mafia rządząca po prostu, tak śmiem powiedzieć.
Pan widzi tą nierówność, prawda, że media służą tej partii, większość mediów publicznych,
tak,
nawet
oczywiście.
Komercyjne. Chociaż zawsze było tak, że sprawdzały pracę partii rządzącej, rządu, były z partią opozycyjną. To jest odwrócenie ról. No i nikogo to jakoś nie boli, nikogo jakoś to nie drażni.
Ja myślę, że to boli. No zobaczymy, ilu ludzi to boli aż na tyle, żeby przyjść na ten marsz.
No tak, bo zapamiętajmy, że to są przedstawiciele tych, którzy zostali jeszcze w domu, prawda, w domach. Nie wyjdą ci wszyscy, którzy są oburzeni.
Ale powiem tak, ja no, piszę o wielu rzeczach. Tutaj akurat dzisiaj rozmawiamy tylko o tej części problemu, bo jest problem naszej pozycji międzynarodowej. Jest też problem bardzo taki, króciutko bym chciał zasygnalizować, że my się z państwa postkolonialnego znowu stajemy państwem skolonizowanym. I to nie na poziomie rządów, tylko na poziomie na przykład koncernów zachodnich, które nas po prostu tak jak w krajach afrykańskich, ponieważ państwo jest równie bezradne, no to one łupią nas po prostu.
Przyjeżdżają, wyciskają, zostawiają.
Dokładnie tak, jak wyciskały właśnie Afrykańczyków na przykład. I nasze państwo jest tak takim rakiem, powiedziałbym, porażone w swoich strukturach, że nie jest w stanie nas przed tym obronić. Ale jak mawiał świętej pamięci Kazimierz Górski, znakomity trener, w czasach którego polska drużyna piłkarska nie była pośmiewiskiem, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. I tak grają z nami Zachód, jak mu pozwala nasz rząd, ale też tak gra nasza władza z nami, jak my mu pozwalamy. Jak my jej pozwalamy. Ja myślę, że no ostatnie dwa lata, zwłaszcza po tragedii smoleńskiej, to jest czas jakiegoś takiego kompletnego obłędu, to znaczy doprowadzenia Polaków do obłędu różnymi mechanizmami psychologicznymi, właśnie też dzięki tej przechwyceniu przekazu medialnego, że my właściwie jesteśmy w sytuacji społecznej praktycznie takie jak w PRL-u. Oczywiście są wybory, jest inna ten, ale sama generalna sytuacja społeczna jest taka, że państwo nie służy Polakom. Państwo służy wąskiej kaście rządzącej, milionowi, 2 milionów ludzi, którzy po prostu doją, przepraszam, to Janusz Szpotański w Towarzyszu Szmaciaku tak nazywa, po prostu doją resztę społeczeństwa. Uważają się za elitę, uważają się za tych najlepszych uprawnionych do tego, którym się należy, prawda, coś za to i stwarzają też swoim zwolennikom takie złudne poczucie przynależności do elity na zasadzie, jak się śmiejesz z moherów, prawda, i z kaczora i sześwi, to znaczy, że jesteś nowoczesny, też jesteś Europejczyk, nie damy ci pieniędzy, bo już nie mamy pieniędzy, nie podziałkujemy się nimi z tobą, ledwie starcza dla naszych.
No bo to jest ten salon, prawda, ten myk.
No jest to taka właśnie metoda.
Samo zaproszenie do salonu jest już zachętą.
Tak, jest nagrodą. Ludźmi się bardzo skutecznie manipuluje. Niestety to jest przećwiczone przez naukowców, ale też naukowcy twierdzą, że jednak nie można ludźmi manipulować w nieskończoność. Więc w każdym razie ten problem, tam gdzie widzę to podobieństwo do PRL-u, z tą różnicą, że oczywiście nie ma już ideologii komunistycznej, ale zastępuje się jakąś taką namiastką ideologii pod hasłem europejska normalność. Chociaż nikt jako żywo nie jest w stanie powiedzieć, co jest europejską normalnością. Być może zajścia w Madrycie, być może nędza w Grecji, być może przepych City londyńskiego czy Wall Street. No Wall Street to Ameryka oczywiście, ale...
Ale w Polsce też nie jest wesoło, nawet ekonomicznie. To też nowy temat, bo
no tak,
nam
no
brakło czasu.
To jest nowy temat. Ja już nie chcę tych nowych tematów w tej chwili zaczynać. Może w radiu będzie
czyli
na to okazja.
To przebudzenie jest potrzebne i są szanse, są już pierwsze jakby powiedzieć przebłyski.
Ja myślę, że to się... To jest do uruchomienia. Ta energia jest do odpalenia. Ja dlatego w swojej książce najnowszej, nie mogę się zareklamować króciutko, że taką wydaję książkę.
Niedługo będzie.
Nazywa się Myśli nowoczesnego NDK i prowokacyjnie użyłem takiego hasła, które mam nadzieję, że spowoduje, że w salonach nóż się będzie otwierać w kieszeni na dźwięk tego hasła, bo ta książka ma takie hasło Polska dla Polaków wszystkich. I o to chodzi, żeby Polska była dla Polaków wszystkich, a nie dla miliona, dwóch milionów tych, którzy się pousadzali na rozmaitych, bardzo tłustych synekurach i nas z przeproszeniem doją.
Panie redaktorze, miło nam się rozmawia. Mamy tradycję, że taką piękną, że rozmawiamy ze słuchaczami, z telewidzami, więc zapraszam już Państwa 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014. To są te cztery numery. Czekamy już na telefony od Państwa. Naszym gościem jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo prosimy, pierwszy telefon, słuchamy.
Niech będzie posłana Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy kogo?
Jestem, mam na imię Przemek, dzwonię z Poznania. Witam serdecznie ojca i pana Rafała. Ja oczywiście zgadzam się z wszystkim, z tym, co pan powiedział, pan Rafał. W ogóle jestem jego jednym z takich zwolenników i czytam jego publicystykę, między innymi tą książkę pierwszą, w zasadzie taką tą o Michnikowszczyźnie. I w zasadzie wartości, które są tu prezentowane właśnie w tej książce, ale również to, co pan mówił o Romanie Dmowskim, bo też czytałem między innymi Myśli nowoczesnego Polaka, czy też Kościół, Naród, Państwo. One w dużej mierze są tymi wartościami, które mi są bliskie, ale o czym ja chcę mówić? Ja chcę powiedzieć o tym, jak ze znajomymi chociażby się spotykam, to głównym problemem jest to, że ludzie się w ogóle za bardzo nie interesują tak naprawdę tymi sprawami. Większość ludzi to zajmuje się przede wszystkim oglądaniem seriali i tego typu rzeczy. I to jest właśnie wielki problem. Też według mnie dużym problemem jest zawsze Kościół katolicki był bardzo silnym fundamentem i bardzo dużo było patriotów w Kościele katolickim, księży. I tutaj według mnie od tego też, to też jest ważne. I tutaj w mojej ocenie duże jest pole do działania. Mi jest bliski ksiądz na przykład Stanisław Małkowski, ale takich księży jest bardzo mało odważnych, którzy też potrafią tak naprawdę do ludzi przemówić w odpowiedni sposób i zachęcić do odpowiedniego działania. Działania właśnie ku tej wolności, o której pan Rafał mówi i jemu bliscy publicyści, bo dla mnie jeszcze bardzo bliskim publicystą jest pan Stanisław Michalkiewicz, którego też bardzo cenię i którego też wszędzie, gdzie mogę, promuję i polecam jego publikacje.
Panie Przemku, dziękujemy, bo pan wyraża swoje te jakby odczucia. Czy może jakieś pytanie ma pan jeszcze konkretne, czy...
Ja w zasadzie tutaj pytań nie mam, ponieważ ja się z tym wszystkim tutaj zgadzam i co najwyżej w zasadzie można się zapytać, co jeszcze można zrobić, ale tu pan Rafał mówi, organizować się i w jaki sposób działać i zbierać tych ludzi i w jeszcze większy sposób informować o tym, co się dzieje, no i jaka jest przyszłość i jakie mogą być skutki dla nas, no i dla naszych przyszłych dzieci i pokoleń.
Dziękujemy bardzo. No pozdrawiamy właśnie maleństwo, czy maleństwa, które pan ma. krótko słuchać w tle.
Podziękuję serdecznie za te wszystkie miłe słowa. No, mamy czasu niewiele, więc ja nie chcę mówić takich rzeczy, które się zgadzamy właśnie, bo to znaczy, żebyśmy się przekonywali do rzeczy, do których tu pewnie jesteśmy przekonani. Natomiast to mam bardzo podobny pogląd, znaczy, że głównym problemem jest to, co pan ujął w słowach właśnie, że ludzie nie chcą o tym słyszeć, że ludzi to nie interesuje. No ale starajmy się zrozumieć, dlaczego nie chcą o tym słyszeć, bo nie widzą w tym swojego pożytku, tak? Nie widzą w tym konkretu. Ja się nie oburzam, wręcz przeciwnie, ja zachęcam to, żeby ludzie pytali, a co ja będę miał z Polski? A co ja będę miał z tego, że będzie ojczyzna? A co ja będę miał z tego, że wyjaśnią tragedię smoleńską albo że ukażą komunistów za zbrodnie sprzed 30 lat? Bardzo dobrze, że jak tak ktoś pyta, to trzeba mu odpowiedzieć. Właśnie będziesz z tego miał to, że dopóki tego nie zrobiliśmy, to dlatego jest takie państwo, w którym jesteś łupiony.
Ukazywać realne korzyści, prawda?
Ukazywać realne korzyści z Polski, realne korzyści z patriotyzmu. To dlaczego patriotyzm się opłaca, bo to robiono, no ja zawsze tak mówię, pod koniec, po powstaniu styczniowym byliśmy na dnie. W 1918 roku, 20, zdołaliśmy nie tylko odzyskać państwo, ale jeszcze wygrać wojnę z bardzo groźnym najeźdźcą przeważającym, górującym nad nami, jakim była bolszewicka Rosja. I to zrobili chłopi, potomkowie jakby tych samych chłopów, którzy 40 lat wcześniej obdzierali powstańców z butów, czy lecieli z donosem do kozaków, jak się powstańcy we wsi pojawili. To był efekt tej pracy, że oni zrozumieli, że nie będą lepiej żyli bez państwa polskiego. Nie będą zawsze z czymś służącymi. A każdy człowiek chce żyć lepiej. No i co trzeba robić? Trzeba robić to, żeby ci ludzie, którzy się nie interesują, zobaczyli pożytek dla siebie. Że my jesteśmy im pożyteczni, że my jesteśmy dla nich pożyteczni. Potrzebny. Prawica jest nie tylko jakimiś tam śmiesznymi wariatami, którzy tylko chcą wywołać wojnę z ruskimi, w związku z czym postrzegani są jako zagrożenie, tylko są ludźmi, którzy potrafią pogonić nieuczciwego prezesa w spółdzielni mieszkaniowej i zmniejszyć rachunki o tę część, która była kradziona. Na przykład zorganizować właśnie coś fajnego dla młodzieży w małej miejscowości. Na przykład przykrócić szwindle w gminie, bo to można robić siłami społecznymi. I tutaj bym mógł wymieniać naprawdę dziesiątki różnych działań, które przekonują ludzi niepolitycznych, że coś z tego wynika.
Czyli nie straszyć tym, co przyjdzie, tylko przekonywać, że warto się angażować.
Ja wiem, że to tak trzeba mieć ewangeliczną cierpliwość. Tak. Też tu padło zdanie o tej roli, którą Kościół gra. Zawsze bardzo wielu fantastycznych księży. Ja znam wielu takich, którzy naprawdę robią właśnie nie rzeczy polityczne, ale robią takie rzeczy, które ludzi budzą. Właśnie, no, nazwałbym to budzeniem, tak? Bo budzenie nie polega na tym, żeby krzyczeć do Polaków, bądźcie patriotami, albo zwłaszcza, a my jesteśmy patriotami. Bo jak wynika z tych sondaży, oni już to wiedzą, kto jest patriotą w Polsce, tylko wcale nie widzą, ich to nie przekonuje jeszcze, żeby
zajmowali
głosować.
Ważne miejsce. Prawda?
Tak, potrzebne tą konkretną pracą, taką codzienną, ewangeliczną cierpliwością trzeba po prostu, przepraszam, jeszcze jedno zdanie tylko powiem, bo nie popełniajmy tego błędu, który no niestety strasznie często popełniam. Sam też mówię to smutny, bo smutny i sam pełen winy, jak to pisał Słowacki. Nie popełniajmy takiego grzechu wyniosłości i takiego grzechu pychy i odpłacania, prawda, pięknym za nadobne, żeby jakby odgrywania się, skoro jesteśmy prowokowani, to my będziemy odpowiadać na to. Trudno. Jest w książce takiego dzieciństwa, w mojej książce ukochanej, był taki pozytywny bardzo bohater, który mówił, trzeba grzechu nienawidzieć, a grzeszników trzeba kochać. I trzeba w tych lemingach i nawet w tych palikociarzach widzieć, że to też są Polacy. Trzeba odróżnić oszusta i manipulatora od tego, kto jest oszukany i zmanipulowany. Wiem, że niełatwe, ale no to jest warunek zwycięstwa i tego przebudzenia.
Natomiast rozliczać tych, którzy opowiadają jakieś idee niespotykane, prawda, jakieś obiecanki na przeróżnych sympozjach, czy chociażby nawet i w parlamencie, a tego nie realizują, to też jest...
Bo brakuje takiej kontroli. No, ta władza, z którą mamy do czynienia, jest totalnie rozzuchwalona czym? Tą świadomością, że w stanie takiego obecnego spolaczenia, no przepraszam, że będę się tak trzymał to swoje, czyli od rozbicia Polaków, zatomizowania, mówiąc mądrze, że można zbyć opinię publiczną. Nie ma opinii publicznej w Polsce. Można zbyć ludzi byle czym. Jak się pojawi jakiś problem, to premier mówi byle co, tak jak chłopczyk w szkole, prawda, odpowiada coś tam na jutro przygotuje, bo wie, że jutro go nie, o to nie spytają. Był problem z przedszkolami. Pan Tusk powiedział, gwarantuję, że 500 000 000 w przyszłorocznym budżecie na dopłaty do przedszkoli.
Się uspokoiło.
I co? Jest projekt budżetu, wisi na stronie internetowej, nie ma tam ani centa z tego obiecanego 500 000 000. Był problem w PMS-ie korupcji, to pan premier powiedział, mamy tarczę antykorupcyjną, mamy taką ustawę. Poszedł news, potem zapróbowała akurat fundacja chyba Batorego, więc wcale, tak powiem, nie odczuwam bliskości, ale próbowała wymusić, poszła aż do sądu, uzyskała wyrok sądowy, że ma rząd ujawnić tę tarczę korupcyjną. Okazało się, że nie ma żadnej tarczy antykorupcyjnej. To są takie po prostu, to jest to świadomość, rządzenie wrzutkami, że każdy problem można zagadać, można wykreować newsa, wystrugać z banana, ogłosić, że nie wiem, przechodzi pan z SLD do Platformy, bo się mu obiecało jakieś zupełnie fikcyjne ministerstwo i tym, prawda, to była taka sytuacja, Bartosz Arłukowicz w ten sposób się pojawił, taki trochę dyzma współczesny. Bo groziło władzy to, że tematem weekendu staną się loty Tuska na wybrzeże, więc żeby to przykryć, wymyślić. I już wszystkie telewizje gadały o transferze pana Arłukowicza. I to ciągłe rzucanie wrzutek, to ciągłe zbywanie Polaków byle czym, wynika ze świadomości, że niestety no nie jest to zorganizowane zachodnie w typie społeczeństwo, które się upomni, tylko ludzie, którym się byle co odpali, oni po tygodniu zapomną, po trzech dniach nie spytają, znowu się coś tam wymyśli i tak... W nieskończoność. Oni myślą, że w nieskończoność. Myślę, że się mylą.
Właśnie. Jest telefon kolejny, ktoś czeka. Bardzo serdecznie witamy. Prosimy. Proszę bardzo, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Śmiało.
Halo?
Tak, witamy pana. Bardzo prosimy.
Zygmunt Zełku.
Witamy panie Zygmuncie. Proszę
bardzo. Cześć Boże. Witam ojca Janusza. Serdecznie witam również pana Rafała. Panie Rafale, serdeczne dzięki. No... Cudownie się stało, że pan jest. Długo czekaliśmy na to, no żeby się w końcu pan pojawił w telewizji Trwam. Myślę, że później w Radiu Maryja będziemy można coś usłyszeć dużo dobrego. Panie Rafale, dziękuję za książkę o Michnikowszczyźnie, no i o tym Polactwie. Właśnie. Wiele ludzi nie rozumie to pojęcie Polactwo, które gdzie ta książka zatytułowana do mnie, no słuchaj stary, no weź, no przestań, no co ten człowiek tam pisze, o co w ogóle tutaj chodzi, co mi się nasuwa? Nasuwa mi się, że po prostu większość ludzi jest zatumaniona tym wszystkim. Nie otumaniona, ale wręcz zatumaniona tą polityką, tym rządem, tymi, tak jak pan to słusznie nazwał, wrzutkami różnymi. Kłamstwo ciągle jest podszyte kłamstwem. I do tego jeszcze wszystkiego, tutaj pan z Poznania mówił właśnie o tych serialach. Właśnie seriale. I to też, ludzie gdzieś gubią się w tym wszystkim. Bo żeby rzeczywiście tak pomyśleć logicznie o tym, to wszystko, co się dzieje, nie da rady. Trafia się gdzieś tam ktoś, który no, rozumie to i można porozmawiać. Ale generalnie jest bardzo ciężko. Naprawdę jest bardzo ciężko. Dlatego cieszę się bardzo, że ten program jest, no rozmowy niedokończone, to jest, no po prostu to jest taki cud. Dla nas, dla Polaków to jest taki duży cud. Panie serdecznie Zygmuncie, dziękuję i do zobaczenia w Warszawie.
Dziękujemy, do zobaczenia, z Panem Bogiem.
Dziękuję. No były znowu komplementy, a nie pytanie. Mi jest oczywiście miło, jak jestem chwalony, ale proszę z tym nie przeszkadzać, nie przesadzać, bo jeszcze mi zaszkodzi, jak tak za dużo się pochwał nasuwam.
Warto pisać.
Ale warto pisać. No, nie wszystko możemy osiągnąć od razu. Ja bym tak pocieszył pana, że najciemniej jest przed świtem. Ja wiem, że to jest trudno, ciężko i trochę bezsilnie człowiek patrzy, jak pewne rzeczy tracimy i nie mając przełożenia na władzę państwa czy na administrację państwową, no nie możemy ich z dnia na dzień odzyskać. Nie mamy takiej możliwości wpływu. No ale bywało gorzej i jak mówię, już nie chcę tylko rozwijać, jest bardzo wiele przesłanek pokazujących, że nie, tak naprawdę na długą metę tym ludziom, którzy chcieli Polaków sobie wychować na nowo, zupełnie po innemu, stworzyć takiego nowego Polaka, europejskiego, nie udało się to. Nie udało się to z różnych przyczyn, które wyliczam. Tylko jedno, że zwracam uwagę, też nie chcę mówić, no piszę o tym dużo i pewnie będę w tej najnowszej książce też zresztą o tym, że to naprawdę kłopoty, które mamy, są kłopotami typowymi dla każdego państwa i każdej społeczności, która żyła przez kilka pokoleń w warunkach niewoli. Także to nie jest tak, że w Polsce się dzieje coś kompletnie niepojętego. Jeżeli się patrzy, jest takie...
Profesor Kierzun, prawda, porównuje do państwa...
Profesor Kierzun centralnej. Jest w ogóle, jego książka o patologiach transformacji jest książką fantastyczną, może trochę trudną, bo naukową, ale to jest najwybitniejszy w Polsce znawca tej tematyki państwa, organizacji państwa i również przez doświadczenie, które właśnie miał jako dyrektor programu ONZ-u w Afryce Środkowej, pokazuje, ja wiem, to wielu ludzi może się poczuć dotkniętych teraz, to co nas porównywać z jakimiś murzynami z Konga, prawda, przecież to my to jesteśmy 1000 lat historii, tu mamy Chrobrego i tego, niestety.
Mechanizmy.
Prawda? Mechanizm, państwo pokolonialne i również państwo otwierające się w tej chwili na kolonizację. To jest problem, z którym mamy do czynienia. Ale to nie jest jakiś problem nadprzyrodzony. To jest po prostu wyzwanie, które możemy obserwować. I też możemy obserwować, że z tych państw pokolonialnych różne losy są. Tak? Są takie, które się rzeczywiście, tak jak to nieszczęsne wspomniane Kongo, obsuwają w bagno coraz głębiej, ale są takie, które się potrafią wyzwolić z tego. Prawda? Jak Tajwan, czy w ogóle tam te tygrysy tak zwane dalekowschodnie, które naprawdę osiągnęły szczyty i ja nie widzę powodu, dla którego Polacy w przeciągu 30-40 lat nie mieliby stać się najpotężniejszym gospodarczo
państwem
świata.
Czyli ten sobotni marsz to marsz obudzenia, przebudzenia, ale też marsz nadziei, prawda? Myślę, że na pewno możemy powiedzieć, konkludując, jak to się mówi, tę część rozmów.
Były w naszych dziejach takie momenty, które na pewno były wielkim przebudzeniem. Takim na pewno wielkim przebudzeniem, właściwie nie obudzeniem się do życia po strasznej depresji, była Solidarność. A skąd się wzięła Solidarność? Solidarność się wzięła z tego, że okazało się, że Polak może być papieżem, a skoro Polak może być papieżem, to znaczy, że Polacy jeszcze są czymś. Bo to jest też jakby to, że nasze to obniżenie oczekiwań, o którym mówiłem, wynika z tego, że Polacy sobie dali wmówić, że są nie tacy, wsiowi, wstrętni, nie nowocześni, nie europejscy.
No
powinni się wyzostali.
U nas nie było
wstydzić.
Co wtedy tam, prawda?
I tak samo było w PRL-u też, że ludzie byli tacy zdołowani strasznie. A tu nagle taka duma nastąpiła, mało tego, że duma, nagle wyszli Polacy, bo papież przyjechał do Polski i zobaczyli, ilu ich jest.
Zaczęto to pisać, o tym mówić.
Więc ja myślę, że jeżeli my je możemy, daj Boże, się na te w sobotę, zobaczyć, że jest nas bardzo wielu, i że potrafimy wbrew wszystkiemu, wbrew tej propagandzie, która jest ciągłym ośmieszaniem, niszczeniem, wyszydzaniem, straszeniem, pokazać, poczujemy siłę, a siła się też przejawia w tym, że siła się nie próbuje mścić. Mhm. Bo jak to kiedyś Kaczmarski śpiewał, nienawiść dzieckiem śmiertelnego strachu, a czego się mają bać miliony? Miliony się niczego bać nie muszą, niech się boją ci cwaniacy, którzy dotąd te miliony trzymali w posłuchu kłamstwem, manipulacją, przemocą, sądami, wyrokami haniebnymi zupełnie, prawda, że się z jednej strony zwalnia gangsterów, a z drugiej strony się skazuje kogoś za to, że sobie kpiny urządzał w internecie z człowieka, który sam jest kpiną z urzędu, jaki sprawuje. Czyli niech oni się zaczną bać, to my wtedy będziemy mogli być zupełnie spokojni i bo to też jest bardzo ważne przed tym marszem, pewnie to wielokrotnie mówiono, ale nie jest wykluczone, że będzie ktoś próbował na tym marszu prowokować takie sytuacje, które mają potem uzasadnić propagandę, że to jakaś faszystowska impreza, więc też trzeba być na to uodpornionym.
Uodpornionym i też, prawda, rozsądnym i stanowczym. Panie redaktorze, dziękuję za tę część. Jak przebudzić Polskę? Będziemy rozmawiali w Radiu Maryja po 21:40 na ten temat. Dalej naszym będzie gościem pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, publicysta, autor książek. Czekamy na tą najnowszą książkę. Ja już powiem, że mam taką wersję do czytania tylko przed drukiem, prawda?
Tak, jeszcze troszkę bez korekty, więc trochę tam jest błędów, ale sens generalnie ten.
Więc zapowiada się bardzo ciekawa publikacja i książka pana redaktora Rafała Ziemkiewicza. Dziękuję bardzo za wszystkie telefony. Drodzy państwo, zapraszamy na 21:45 w Radiu Maryja.